Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Ze mną dzisiaj pan dr Maciej Dębski, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego, założyciel fundacji Dbam o mój zasięg. Ta fundacja ma już naprawdę olbrzymi zasięg. Mam wrażenie, że każdy, kto korzysta z internetu, słyszał, przynajmniej o niej słyszał, ale też zajmuje się pan mediami społecznościowymi i internetem. Rodzaj misji też, myślę, panie doktorze.
Rodzaj misji? Tak, zdecydowanie. Zdałem sobie sprawę, że jestem ostatnim przedstawicielem pokolenia, które pamięta czas, kiedy internetu nie było, więc jak już mnie nie będzie, to na całej kuli ziemskiej nie będzie osób, które będą mogły powiedzieć, a pamiętam czas bez internetu.
Wtedy... No ja też taki pamiętam, panie doktorze.
No właśnie, więc jesteśmy w podobnym wieku i to, że mamy ten kontrapunkt życia bez sieci, bo go nie było, tego internetu wcześniej, stanowi trochę o naszym wieku, ale też przede wszystkim wyzwala taką powinność, że jesteśmy ostatni, którzy powinni uczyć, w szczególności młodych, jak racjonalnie używać tych cyfrowych dobrodziejstw, ale też jak ich racjonalnie nie używać.
Robi to pan konsekwentnie od kilku lat z ogromnym skutkiem, a zaprosiłam dzisiaj pana, ponieważ 12 marca, to jest taka właściwie symboliczna data, minęło 30 lat od powstania www, tak? My czasami używamy tego skrótu, a nie do końca wiemy, o co chodzi. Rozwinięcie to jest oczywiście World Wide Web. Ja bym chciała, żeby pan doktor tak po prostu powiedział, co to jest. Oczywiście dzieciaki od razu do nas zadzwonią i powiedzą, no co, nie wiecie, co to jest www, używacie tego codziennie, a tymczasem właśnie, co to jest, panie doktorze?
No właśnie, z dzisiejszej perspektywy to jest zupełnie coś innego niż było 30 lat temu. Ja pamiętam, jak internet raczkował w Polsce, jak wpadł nam do domów, do komputerów stacjonarnych i to była z początku fascynacja, że oprócz świata realnego można pewne rzeczy robić w świecie wirtualnym. Po 30 latach można byłoby powiedzieć, że to nie jest, internet nie jest tylko jakimś narzędziem do wykonywania różnych czynności, ale internet stał się bardzo ważną przestrzenią w życiu człowieka i my naukowcy zaczynamy powoli odchodzić od takiego rozumienia życia na online, offline. Dzisiaj ewidentnie, w szczególności w przypadku młodych użytkowników urodzonych po 95 roku, a po 2005 to już w ogóle, kiedy internet staje się mobilny, bo to jest dopiero rewolucja, my możemy powiedzieć, że internet dzisiaj jest przestrzenią, bez której nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Jest to sieć dzisiaj bardzo wielu połączeń. Mamy 7,7 miliarda osób na świecie, 5 miliardów ma dostęp do internetu, a 4,5 miliarda osób ma dostęp do szczoteczek do zębów. Więc można byłoby powiedzieć,
bardzo
że...
Bardzo ciekawe porównanie, przyznaję.
Tak, to daje tylko nam obraz, jak bardzo jesteśmy usieciowieni. Internet jako sieć, jako przestrzeń nie jest sama w sobie czymś dobrym ani złym. Bardzo często to podkreślamy na naszych warsztatach i na naszych wykładach. Natomiast używanie internetu, nasze intencje z tym związane już mogą być dobre albo złe. Nasze kompetencje cyfrowe mogą być niskie albo wysokie. Więc z jednej strony internet może być przestrzenią, w której funkcjonujemy i tylko zyskujemy, ale źle używany bądź nadużywany będzie tylko przyczyniał się do różnego rodzaju problemów.
Ja bym chciała tylko dodać, że za twórcę www, czyli tej sieci, uznawany jest brytyjski inżynier Tim Berners-Lee, który miał zebrać po prostu informacje, które zbierał analogowo, miał je zebrać w formie właśnie elektronicznej. Tak powstała sieć World Wide Web. Oczywiście, tak jak pan doktor powiedział, ona ewoluowała, natomiast po tych 30 latach od idei, bo tak się mówi, że ten 12 marca 1989 roku to jest dość umowna data, że wtedy powstała idea, tak naprawdę ta sieć troszkę później. Berners-Lee przyznaje, że nie zdawał sobie sprawy, ile pułapek będzie czyhało na współczesnego człowieka. Czy możemy też przyjrzeć się, co to są za zagrożenia, które stwarza internet? On mówi, że na przykład użytkownicy są nękani różnymi problemami właśnie online.
No tak. Generalnie dzisiaj można byłoby powiedzieć, że cokolwiek zrobimy w sieci ma realny skutek poza nią, że ten podział na online, offline się już nie sprawdza, że tak naprawdę żyjemy w jednym życiu i ono ma po prostu dwie różne manifestacje. I to, że założyciel sobie nie zdawał sprawy, jak ważnym może być narzędziem internet na plus i na minus, tak cały czas osobiście uważam, że wielu spośród polskich rodziców nadal sobie nie zdaje sprawy, jak bardzo ważnym zagrożeniem, albo też jak bardzo ważnym narzędziem do pozytywnego używania i życia może być internet. Jeżeli chodzi o takie najważniejsze zagrożenia, które dzisiaj widać ewidentnie w przypadku użytkowania mediów cyfrowych, mediów społecznościowych, cyfrowych urządzeń, czy ogólnie internetu, no to rzeczywiście bardzo duży problem z cyberprzemocą. Bardzo duży problem z hejtem. Ja zawsze wracam myślą do tego, jak byłem mały. Jeżeli załóżmy, ja doświadczam przemocy rówieśniczej w szkole w latach 80., to ja przychodzę do domu i ja od tej przemocy rówieśniczej odpoczywam. Dzisiaj nastolatek doświadczający przemocy w szkole nie odpoczywa od przemocy jako takiej, bo zanim dojdzie do szkoły, to cały internet huczy i jest doskonałą przestrzenią, żeby ten hejt podsycić, prawda, i jeszcze z większą siłą uderzyć w tego młodego człowieka. Więc kwestia cyberprzemocy jest bardzo dzisiaj dużym problemem, na który powinniśmy zwracać uwagę. Bardzo dużym problemem, myślę sobie, jest kwestia nieprawdziwych informacji, czy kwestia kłamstw w sieci, tak zwanych fake newsów. I widać, że to nie jest problem tylko Polski. Dzisiaj Unia Europejska pracuje, Parlament Europejski pracuje nad specjalnymi wytycznymi, jak chronić i jak zapobiegać fake newsom w sieci. Wydaje mi się znowu, że bez zaangażowania sztucznej inteligencji, bez zaangażowania internetu opartego o specjalne algorytmy, my nie będziemy w stanie sobie na przykład z takim fake newsem najnormalniej w świecie poradzić, odróżnić go i w jakiś sposób no, krytycznie do niego podejść.
Ja pamiętam, jak Stanisław Lem, kiedy po raz pierwszy miał do czynienia z internetem, kiedy przyglądał się zjawisku, napisał takie no, dość słynne zdanie, które, pod którym ja się podpisuję. Nie wiedziałem do tej pory, że na świecie jest aż tak dużo idiotyzmów. Ja oczywiście parafrazuję, bo nie cytuję tego jeden do jednego.
To prawda, obserwuje się takich użytkowników, niestety jest ich dość sporo, którzy cały czas uważają, że jak się schowają za komputerem w zaciszu domowym, to co mogą pisać i to co mogą tworzyć i to jak mogą krzywdzić innych przez sieć, ujdzie im na sucho. I znowu, można byłoby powiedzieć, że ten internet, który mamy dzisiaj w porównaniu do tego, kiedy on nam wpadł do pecetów w latach 90., jest inny też pod tym względem, że w latach 90. nie było żadnych algorytmów, żadnych komórek, żadnych rozwiązań, które mogłyby śledzić cyberprzestępców czy cyberprzemocowców. Dzisiaj mamy takie rozwiązania, że taki cyberprzestępca, cyberprzemocowiec jest bardzo łatwy do namierzenia. Oczywiście to, że dzisiaj mamy tego rodzaju aplikacje śledzące to, co robimy w sieci, no to jest zasługa rozwoju internetu, prawda? Więc te aplikacje i rozwój aplikacji może nam służyć właśnie do zwalczania hejtu czy cyberprzemocy, ale też różnego rodzaju aplikacje, które śledzą i to też jest kolejny problem z internetem dzisiaj. Ten internet wie o nas wszystko.
Dlaczego? Proszę też zobaczyć, panie doktorze, jak to się rozprzestrzeni. Ja bym użyła tutaj takiego porównania do poduszki, która jest wykonana z piór. Wystarczy zrobić dziurę i te pióra nam się rozsypują na wiele kawałków, lecą w różnych kierunkach i ta cyberprzemoc, czy ten hejt, po prostu on razi jak pocisk.
Tak, można byłoby powiedzieć, że pocisk, który ma specjalnie jeszcze włożone pewnego rodzaju odłamki, żeby jego siła rażenia naprawdę biła nie tylko po ofierze, ale również po najbliższym jego otoczeniu, prawda? Tym bardziej wydaje mi się, że bez systemowych rozwiązań związanych z ograniczeniem cyberprzemocy, ale też bez rozwiązań takich IT związanych właśnie z użyciem sztucznej inteligencji, my nie jesteśmy w stanie ograniczyć hejtu. Już pracują naukowcy na świecie. Mamy przecież również firmę, która osadzona jest w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, która jest w stanie przed wysłaniem, nie wiem, komentarzy rasistowskich, ksenofobicznych zablokować ten komputer, prawda? Więc myślę sobie, że to będzie bardzo duże wyzwanie. W przypadku fake newsów warto też dodać, że najnowsze badania nad fake newsami powodują, że one 11-krotnie szybciej się rozchodzą niż prawdziwe wiadomości mają 6-krotnie większe zasięgi. One są też konstruowane specjalnie po to, żeby dla zysku, po to, żeby podsycić konflikt. No ktoś z tego korzysta, prawda?
No właśnie, skala też samobójstw nastolatków wskutek hejtu w internecie stale rośnie i to jest przerażające.
My w ogóle mamy problem z ochroną zdrowia psychicznego w Polsce. Ja powiem może dość twardo, że no tutaj Polska i zdrowie i Ministerstwo Zdrowia ma wiele do poprawy. Psychiatria dziecięca dość mocno u nas przeżywa kryzys. To dziwne, bo najnowsze badania, trafił mi się całkiem niedawno artykuł z czasopisma Nature, czyli naprawdę bardzo prestiżowe czasopisma, z tego z 2019 roku, który zebrał mnóstwo danych związanych z tym, jak internet, nadużywanie internetu, hejt wpływa na nasz dobrostan psychiczny. I okazuje się, że nadużywanie internetu, nieradzenie sobie z rzeczami w internecie wpływa na nasz dobrostan psychiczny jednak w niewielkim stopniu. 0,4% wpływu na nasz dobrostan psychiczny to jest, można byłoby powiedzieć, niewielki wpływ. O wiele większy wpływ na nasz dobrostan psychiczny mają, czy posiadają jakość relacji, które zawiązujemy między sobą, prawda? Natomiast rzeczywiście, wracając do cyberprzemocy, do hejtu, ale też do sextingu, do rozbierania się w sieci, bo to jest bardzo duży problem, jak dzisiaj młodych osób uczyć, co to znaczy zachować twarz w internecie i co to znaczy jej nie stracić, co to znaczy ochronić swoją prywatność.
Młodzi ludzie może często nie zdają sobie sprawy, że jak filmik już trafi do sieci, to nie ma odwołania, tak? On się rozprzestrzenia, jest, ogląda go
to prawda.
Setki odbiorców.
Strasznie trudno go wyczyścić. Mhm. Są specjalne firmy, którym trzeba krocie płacić za to, żeby usuwały takie rzeczy. My dorośli sobie poradzimy z rozebranym zdjęciem, ale 12-13-latka może sobie z nim nie poradzić. Nawet jak to będzie piękne zdjęcie, to może sobie nawet nie tylko z hejtem, ale z fejmem, czyli ze sławą nie poradzić, prawda? Już oczywiście abstrahując od tego, że wysyłanie nagich zdjęć osób niepełnoletnich jest i rozprzestrzenianie ich jest przestępstwem. Więc te zagrożenia, wydaje mi się, że my, w szczególności rodzice, my powinniśmy być ich świadomi, ale też spotykam się niestety z taką bardzo mocną demonizacją internetu. I trochę za tą demonizację internetu jesteśmy odpowiedzialni my, naukowcy. Bo gdybyśmy przejrzeli całą literaturę przedmiotu, co dzisiaj jest wpisana w Polsce na temat internetu, to myślę sobie, że udział literatury, udział badań, które mówią o pozytywnym używaniu internetu w stosunku do negatywnych konsekwencji, to byłby pewnie 30-70%, tak? Gdybyśmy my, wszyscy badacze w Polsce, jest nas kilkanaście osób takich prężnie działających, gdybyśmy się umówili, że przez najbliższe 5 lat w ogóle nie piszemy o hejcie, o sextingu, o cyberprzemocy, ale piszemy o konstruktywnym używaniu mediów cyfrowych, o blogerach, o vlogerach, o influencerach, o ciekawych youtuberach, prawda, którzy rozwiązują zagadki i problemy świata, to by się okazało, że na półkę zaczęłyby trafiać do nas, do odbiorców, materiały o tym, że internet to nie tylko jest, prawda, hejt, cyberprzemoc, ale to również ratowanie świata, to również możliwość zrzeszania się w słusznej sprawie i tak dalej, i tak dalej.
No tak, ale trzeba też pamiętać, że wśród tych youtuberów, influencerów i ludzi piszących blogi są bardzo różne osobowości i te blogi, czy filmiki na YouTubie, one mają no, bardzo różny przekaz.
No tutaj dochodzimy do kolejnego
mamy
zagrożenia.
Mamy te streamingi takie, tak, patostreamingi.
Mamy streamingi,
na przykład,
mamy
tak?
Patostreamingi, ale gdybyśmy się zastanowili, no dobrze, tak, weźmy sobie takiego patostreamera. Patostreamer to jest osoba, która przekazuje obraz na żywo jakiejś patologicznej sytuacji. Ostatnio trafiłem na takiego patostreamera, który nagrywa swoich rodziców, którzy cierpią na chorobę alkoholową, wlewając im alkohol tam do gardła, prawda, i ubliżając im. I on to streamuje, tak streamuje live'a do sieci, prawda, czyli na bieżąco nagrywa. I to jest sytuacja A. Ale weźmy też sytuację B, czyli dziewczynka 9-letnia, która uwielbia gotować ciasta i piec ciasta i razem z mamą zakłada kanał i dzieli się swoją pasją, hobby i zainteresowaniem i chce uczyć innych, jak fajnie w wieku 8-9 lat jest piec ciasta. Gdybyśmy się zastanowili tak trochę głębiej, to można byłoby powiedzieć, że i patostreamer, i ta dziewczynka charakteryzują się dokładnie tymi samymi kompetencjami cyfrowymi. Oboje muszą potrafić włączyć komputer, potrafić włączyć kamerę i mieć gadanego przed komputerem, prawda? Więc pod względem kompetencji cyfrowych oni się nie różnią. Ale dlaczego materiał jest taki inny? No właśnie, i tutaj dochodzimy do tego, co stanowi bardzo ważny punkt działania fundacji. Dbam o mój zasięg. My osobiście uważamy, że to, jak będziesz używał mediów cyfrowych, w dużej mierze będzie zależało od tego, jak jesteś dobrze wychowany.
Ale też od relacji w domu, tak?
Bo od relacji w domu.
Taki pato streamer jest po prostu dzieckiem, które wymaga opieki psychiatrycznej, bo on się tak sam sobie nie zdaje z tego sprawy, ale chce się podzielić tragedią, jaka w jego domu ma miejsce.
Tak, tylko,
między innymi.
Tak, tylko robi to w bardzo drastyczny sposób.
Bo nie umie inaczej,
Bo nie umie inaczej, ale często to są świadome działania, żeby zyskać tak zwanych subskrybentów. To jest zadziwiające, prawda? Dlaczego taki ktoś ma 200 tysięcy czy 300 tysięcy osób obserwujących i co można zrobić na poziomie systemowym, żeby taki kanał zablokować. Ale rzeczywiście czynnik dobrego wychowania, dobrej relacji, zabezpieczenia w emocjach jest tutaj kluczowy. Proszę zauważyć, my dużo zajmujemy się w Fundacji Dbam o Mój Zasięg dziećmi i tym, jak one używają mediów cyfrowych. I problem z nadużywaniem mediów cyfrowych, z niewłaściwym ich wykorzystaniem, z zanurzeniem się, wręcz naprawdę z takim patologicznym związaniem z mediami cyfrowymi u dzieci, rozpoczyna się wówczas, kiedy jedynym dla nich dostępnym światem jest świat cyfrowy. I znowu wracam do powinności mojej. Oczywiście ja pracuję na uniwersytecie, zarządzam fundacją, ale zostawiając to wszystko, mam swoje dzieci. I moją powinnością jako rodzica, tego, który pamięta czas bez internetu, jest nie tylko umiejętne wchodzenie w świat mediów cyfrowych razem z dzieciakami, ale właśnie tworzenie całej alternatywy dla świata wirtualnego. A jak tworzyć alternatywę dla świata wirtualnego? Poprzez realne bycie, poprzez realną obecność, realne spędzenie czasu wolnego, wspólne rozmowy, wspólne tworzenie wspólnych zasad, budowanie rytuałów naszych rodzinnych. Oczywiście to, co można robić w rodzinie, w pewnym sensie można kontynuować w szkole, ale wracam do tego sformułowania, że problem z dzieciakami w sieci zaczyna się wówczas, kiedy jedynym dostępnym dla nich światem jest świat cyfrowy. Gdzie dziecko ma pójść? Nigdzie nie pójdzie.
Wystarczy włączyć internet.
Wystarczy włączyć internet.
I już ma 1000 przyjaciół, tak, z którymi może porozmawiać.
Dokładnie. Może być bohaterem własnej historii. André Stern by powiedział, że takie dziecko jest bohaterem własnej historii. Bo łatwo stać się bohaterem w sieci. Natomiast gorzej i trudniej dzisiaj, i my to obserwujemy wśród polskich rodziców, trudniej jest stworzyć taką przestrzeń, żeby dziecko czuło się bohaterem swojej historii we własnym domu.
Panie doktorze, ja proponuję, żebyśmy wrócili trochę do tematu, o którym pan powiedział na zakończenie naszego spotkania, ale też do tego, jaki jest polski internauta po tych 30 latach, chociaż w Polsce początek internetu symboliczny też, to jest 1991 rok i myślę, że w ciągu tych lat on się również bardzo zmienił. Zapraszamy za tydzień dr Maciej Dębski, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Ja się nazywam Iwona Dębska. Zapraszamy za tydzień, jak zwykle o 22.30. Dobranoc.
Dobranoc.
Świat się zmienia.